Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Objawienia Maryjne w La Salette. Mówiąc o pobożności ludowej XIX wieku, wspomniałem, że jednym z jej nurtów było ożywienie czci dla Matki Bożej. Była to w pewnym sensie odpowiedź na liczne objawienia Maryi. W kończącym się miesiącu sierpniu, który obfituje w treści maryjne, chciałbym bardziej szczegółowo przedstawić i przypomnieć najważniejsze objawienia maryjne w tamtej epoce, zwłaszcza że pozostają one wciąż żywe w pobożności naszych czasów. Spośród czterech uznanych przez Kościół maryjnych objawień XIX wieku, chronologicznie pierwszym jest ukazanie się Matki Bożej świętej Katarzynie Labourée, którego rezultatem było rozpowszechnienie w świecie praktyki noszenia cudownego medalika. Ponieważ mówiłem o tym w maju ubiegłego roku i niebawem, jak sądzę, będziemy mogli do tego powrócić w trzecim tomie drukowanych moich audycji, który, mam nadzieję, ukaże się pod koniec roku, dlatego przechodzę do drugiego z najważniejszych objawień maryjnych XIX wieku, jakie miały miejsce w górskiej wiosce La Salette, położonej w południowo-zachodnich Alpach francuskich w diecezji Grenoble. Bohaterami tego wydarzenia są Melania Mathieu, licząca wówczas 14 lat, i 11-letni Maximin Giraud. Mimo iż pochodzili z tej samej miejscowości Korp, to poznali się dwa dni wcześniej przy pasieniu bydła u wynajmujących ich gospodarzy. Obydwoje pochodzili z bardzo biednych rodzin. Melania miała 7 rodzeństwa i od małego posyłana była do różnych prac. Była dzieckiem cichym, bez radości życia. Z kolei Maksymin, o żywym usposobieniu, po śmierci matki żył w konflikcie z macochą. Ponadto jego ojciec, nadużywający alkoholu, nie dawał chłopcu dobrego przykładu. Dzieci nie chodziły do szkoły, a ich znajomość prawd wiary była doprawdy znikoma. Z trudem bowiem potrafiły odmówić Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario. Podczas wspólnego pasienia krów w sobotnie popołudnie 19 września 1846 roku, po napojeniu zwierząt w pobliskim potoku płynącym w wąwozie i po skromnym posiłku zdrzemnęli się przez około godzinę. Gdy zaniepokojeni sprawdzili, czy zwierzęta są bezpieczne, zauważyli w wąwozie ogromną ognistą kulę o niezwykłej jasności. Kula otwarła się i zobaczyli kobiecą postać siedzącą z twarzą ukrytą w dłoniach i płaczącą. Po chwili postać wyprostowała się i stanęła przed nimi, zwracając się do nich najpierw po francusku, a nie w miejscowym dialekcie, dlatego dzieci z początku miały trudności ze zrozumieniem, co do nich mówi. Niewiasta wzywała ludzi do nawrócenia, mówiąc, że już nie jest w stanie dłużej powstrzymywać gniewu Bożego. Wypominała mieszkańcom La Salette i okolic, że zamiast świętować, pracują w niedzielę, że mężczyźni przeklinają, używając imienia Chrystusa, że szydzą z prawd wiary. Następnie każdemu dziecku z osobna powierzyła jakąś tajemnicę. Potem pytała je, czy potrafią się modlić. Niewiasta zapowiedziała wielki głód. Przy tej okazji przypomniała Maksyminowi jakieś drobne zdarzenie, o którym on zapomniał, a co przekonało go do prawdziwości jej słów. Po zejściu z gór Maksymin opowiedział całe zdarzenie gospodarzowi Pierrowi Zelm, u którego pracował. Wieczorem udali się obydwaj do Jana Baptysty Pra, gospodarza, który zatrudniał Melanię. Ona, zajęta pracą, nie zdążyła jeszcze opowiedzieć, co się wydarzyło. Relacja obojga dzieci okazała się identyczna. Przysłuchując się temu, starsza kobieta, matka pana Pra, powiedziała do syna: słyszałeś, co Matka Boska powiedziała temu dziecku? To właśnie ona, ta kobieta, po raz pierwszy uznała, że owa tajemnicza niewiasta to Maryja. W niedzielę rano zaprowadzono dzieci do miejscowego proboszcza, który potwierdził, że dzieci widziały Matkę Boską. Zaraz w czasie mszy świętej z wielkim entuzjazmem opowiedział zebranym o cudownym wydarzeniu. Tego dnia Maksymin wrócił do rodzinnego korp, gdzie wieść o ukazaniu się Matki Boskiej szybko dotarła. Jednocześnie burmistrz La Salette przeprowadził z dużą surowością przesłuchanie Melanii, która jednak nie dała się zastraszyć, ani też nie wypowiedziała niczego, czym zaprzeczyłaby wcześniejszej relacji. Również ksiądz Melin, proboszcz parafii Korp, przynajmniej dwukrotnie w takim samym surowym tonie przesłuchiwał Melanię i Maksymina. Za każdym razem dzieci były zgodne co do opisu niezwykłego wydarzenia. Z ich udziałem dokonano również wizji lokalnej na miejscu objawienia, gdzie wspólnie odmówiono różaniec. Ktoś na pamiątkę odłupał kawałek skały, na której stała Matka Boża. Zauważono również, że w tym miejscu wytrysnęło źródełko. Zabrano z niego trochę wody, którą podano pewnej ciężko chorej kobiecie. Po odprawieniu nowenny do Matki Bożej i codziennym zażywaniu wody kobieta wróciła do pełni sił. Zawiadomiony o całej sprawie biskup Grenoble zarządził oficjalne dochodzenie. Tymczasem do La Salette zaczęły napływać tłumy pielgrzymów, gdyż objawienie zostało opisane w prasie ogólnokrajowej, oczywiście nie bez szyderstwa i złośliwych przekłamań. Ksiądz Melin, zarówno u siebie w Korp, jak i w La Salette, z dnia na dzień obserwował moralno-duchową przemianę ludzi, którzy zaczęli uczęszczać do kościoła i tłumnie spowiadać się czasem po wielu latach. Zaniechali także pracy w niedzielę i święta. Aby chronić Melanię i Maksymina od wścibstwa dziennikarzy, posłano ich do szkoły prowadzonej przez miejscowe zakonnice. Mimo surowych zakazów władz centralnych, zainteresowanie objawieniem w La Salette nie osłabło, a wręcz nasilało się. Na pierwszą rocznicę tego wydarzenia przybyło około 60 tysięcy pielgrzymów, dla których całe przedpołudnie odprawiano msze święte na polowych ołtarzach. Niebawem zakończono urzędowe badanie całej sprawy przez specjalną komisję powołaną przez biskupa. Eksperci zwrócili uwagę na spójność zeznań obydwojga dzieci, także na przemianę duchową miejscowej ludności oraz 23 domniemane uzdrowienia, jakie dokonały się w związku z tym objawieniem. Ostatecznie więc uznano jego autentyczność. Biskup jednak był bardzo powściągliwy. Przez kolejne 4 lata nie wydał żadnego oficjalnego orzeczenia. Tymczasem w roku 1850, pod wpływem różnych osób, Maksymin zdecydował się zostać kapłanem. Lecz dla pewności, dla sprawdzenia powołania, wysłano go do znanego wtedy świątobliwego proboszcza z Ars, księdza Jana Marii Vianneya. Święty proboszcz, który znał sprawę La Salette, uznał jednak, że Maksymin nie mówi prawdy. I to na jakiś czas rzuciło cień na prawdziwość objawienia. Niebawem jednak proboszcz z Ars otrzymał wyraźny znak nadprzyrodzony, który przekonał go, że naprawdę Matka Boża ukazała się w La Salette. Gdy Maksymin powrócił w rodzinne strony, przedstawiciel Stolicy Apostolskiej zażądał spisania sekretu, jaki każde z dzieci otrzymało od Matki Bożej. Gdy przedstawiono go błogosławionemu Piusowi IX, on uznał objawienie za prawdziwe i polecił miejscowemu biskupowi wydać stosowne orzeczenie. Biskup dnia 16 listopada 1851 roku wystosował pismo, które odczytano we wszystkich kościołach jego diecezji. Zatwierdził prawdziwość objawienia. Pół roku później osobiście poświęcił kamień węgielny pod bazylikę, którą polecił wybudować w miejscu objawienia. Ustanowił przy niej wspólnotę kapłanów, dając w ten sposób początek zgromadzeniu księży saletynów, liczących obecnie na świecie około 1000 członków. Bazylikę ukończono w 1879 roku. Jednak w jej poświęceniu i ukoronowaniu posągu przedstawiającego Maryję w chwili zjawienia nie uczestniczyli już wizjonerzy. Maksymin, który jednak nie doszedł do kapłaństwa, zmarł w 1875 roku w wieku 40 lat, zaś Melania, po próbach zostania zakonnicą, żyła w świecie, czerpiąc popularność z opowiadania o objawieniu. Zmarła w 1904 roku, w chwili, gdy ubierała się, by pójść jak co dzień na mszę świętą. Mimo że obydwoje nie prowadzili życia na miarę świętych, to jednak pozostali dobrymi katolikami. Ich życie, niewolne od błędów, mimo wszystko nie może być argumentem przeciwnym wiarygodności objawienia w La Salette, gdzie Maryja przyszła, aby przestrzegać przed złem i prosić o pojednanie grzeszników z Bogiem. Stąd słusznie nazywana jest pojednawczynią grzeszników. Swoje orędzie Matka Boża powtórzyła 12 lat później w Lourdes, w Gieczwałdzie, a potem jeszcze w Fatimie i w wielu innych, mniej znanych swoich objawieniach.